dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć panowie, co tam?
Ukłony niskie.
Fajnie jest, siedzimy. Siedzimy.
425, to jest ten numer odcinka Jest Łos Podcast.
Takie równe odcinki, zwykle jak jest takie, powiedzmy, nawet powiedzmy, że to jest nowa ćwiartka się zaczyna tego podcastu, znaczy skończyła, teraz się nazywa.
Ej, wczoraj byłem na spacerze, siedziałem sobie pod sklepem i widzę jakąś
piłem
taką grupę młodzieży,
z kolegami. Tak,
spokojnie sobie piwko piję. Nie, ale właśnie do tego będę zmierzał. I a propos ćwiartki, to słyszę, jak wychodzi jakaś tam grupa ludzi i mówią, no to co, to idziemy do domu, zrobimy sobie drinki, mamy ćwiartkę i Sprite'a.
Drineczek gotowy.
Wow. Tak więc ja oczywiście nie neguję tego, jak ktoś lubi sobie pić wódeczkę z ćwiartkiem i Sprite'ą, natomiast no, było to dla mnie takie zabawne, że mówię...
Drinki to dużo opowiedziane, mocne słowa, nie?
Tak, no to prawda.
Tak,
a teraz
tak,
jeszcze
drink,
można,
no,
kupić, koktajl wręcz. Można kupić w sklepach kubki plastikowe z lodem w środku.
Z lodem.
Więc już w ogóle robisz ze drinka totalnie, że wlewasz alkohol do środka, jakiś sok i masz, kurczę, super drink, nie?
To nawet nie wiedziałem, że takie cuda.
No widzisz.
Żabuni, jak będziesz miał ochotę sobie kupić na przykład Coca-Colkę zimną, sobie napić się, to możesz kupić sobie właśnie pojemnik z lodem i wlać sobie do środka kolkę, a kubki z lodem w ogóle są super popularne wśród młodzieży. Widziałem to na TikToku tym słynnym, jak ludzie mówią, jak zrobić szybką najebę w żabuni. I generalnie to polega na tym, że kupujesz tam chyba właśnie ćwiartuchnę, kupujesz właśnie ten i do tego jakiś sok chyba jabłkowy czy coś takiego i proszę bardzo, masz Costa La Blanca drink do wypicia w każdym parku skaryszewskim, czy jakim tylko masz ochotę, nie?
Wow. Soczek kapi oczywiście, Costa,
oczywiście,
żeby litr w promocji był, wiecznej promocji.
Kto to będzie pił takie duże? Jezus Maria, to jest takie
okropne,
straszne.
Jest ten sok.
Boże święty. Jezu.
Ja chyba wolałbym złotkę czystą wypić niż ten sok, serio.
Ja kiedyś, kurczę, ja cały czas pamiętam raz w życiu, kiedy był taki Sylwester, na którym ktoś kupił jakąś taką wódkę, która kosztowała chyba 17, to było 20, jakby, na tym etapie jest 15 lat temu, żeby było jasne. I to była wódka na G, nazwę miała. I to była taka wódka, to mogło być ostatnie razy, kiedy piłem w ogóle wódkę, bo ja pamiętam, że wypiłem chyba dwa strzały i się zeżygałem jakby on the spot, więc jakby there goes my story o wpicie wódkę.
No ja piłem w maju wódkę, więc...
A to pamiętam, nawet widziałem to. A słuchajcie, to ja tylko dopowiem, jakby Andrzej kupił wódkę, bo koncept był taki, że miał ochotę napić się wódki. I jakby oczywiście ja i Wojtek stwierdziliśmy, że my nie będziemy partycypować w tym piciu wódki, ponieważ wódka jest obrzydliwa. Andrzej kupił nawet chyba jakąś taką dobrą.
To najlepszą,
wódkę,
jaka była w Biedronce.
No to jest to taki poziom, prawda?
Tak. Taka z tych lepszych jednak wódek. I pamiętam, że wziąłeś, nie było kieliszków, więc wziąłeś szklaneczki, filiżanki do espresso. Plot twist, one mają więcej niż 150 ml.
No. Jesus Christ. I
ty nalałeś w całą.
Niestety
wtedy, nie?
Tak.
I to na dwa razy trzeba było robić.
Krztuszenie się wódką i własnymi wymiocinami prawie jest nieprzyjemnym uczuciem.
Oj.
Więc jak to... z espresso, to tylko do połowy lejcie. Protip od dziadka.
Nie polecamy. Alkohole wysokoprocentowe to jest coś, co zupełnie mi nie leży. Już dawno się odzwyczaiłem.
Przerzuciłem się na twarde narkotyki, to jest w ogóle dużo lepiej.
To już lepiej pigułkę połknąć i w ogóle bez smaku, wiesz, nie ma problemu. A efekty...
Żeby było jasne, czy powinniśmy tutaj powiedzieć, że wszystkie rzeczy, o których mówimy, to jest wytwór fikcji i nie polecamy komukolwiek brania jakichkolwiek narkotyków, ani spożywania napojów alkoholowych?
Tak, szczególnie jak się nie ma 18 lat i te wszystkie pierdolone.
No to już w ogóle, absolutnie.
Broń Boże, pani, kochana, kto to widzi?
Kochani, panowie, kochani. Gogle?
A co, chcesz innego coś?
Proszę bardzo.
A nie, dobrze. A,
chcesz coś innego?
Przepraszam, by wyglądasz na zdenerwowanego.
Jasne. Nie, ja mam to ty.
Wojtek wygląda na zdenerwowanego?
Ja tak wyglądam.
On jest po prostu wkurwiony jak osa.
Ja tak wyglądam, jak mam dużo energii, Andrzej.
Tak to się na bezrobociu wygląda?
No, strasznie, jak się wyśpi ze dwa razy.
To nie podoba mi się to.
Nie podoba ci się? Andrzej. Co ja ci mogę powiedzieć? Jak ci się nie podoba, to drzwi są tam.
Co?
Andrzej, no, jeżeli ci się nie podoba, jak ja się zachowuję w podcaście, jeszcze swoim, by the way,
to... A to nie naszym?
Andrzej, on jest oczywiście przez chwilę może był nasz, ale widzę, że zaczyna się jakaś sytuacja nieprzyjemna i my mamy mówić o nowych technologiach, a ty zaczynasz jakieś kłótnie tutaj.
Ja sobie kawki się napiję, wiecie, a wy sobie gadajcie.
A ty tak serio?
Andrzej. Mówimy o nowych technologiach, czy nie mówimy? Czy ty będziesz teraz się zatrzymywał na jakiś, że ja wyglądam dziwnie?
Znaczy, no teraz chciałbym chyba dokończyć to, co ci chodzi, no bo czy, nie wiem, czy będziemy to nagrywać jeszcze raz, ale to chociaż wyjaśnię, o co chodzi. Czy to jest jakaś zadra personalna a propos tego, co się zdarzyło w zeszłym miesiącu?
Andrzej, ledwo przeżyłem miesiąc, rozumiesz? Ja jestem pod koniec miesiąca. Nie, jest 16, dobra. No
złożymy
się,
no.
Ja ledwo ciągnę, rozumiesz? Dobra, Andrzej, powiedz, co masz do powiedzenia.
Co mam do powiedzenia? Że przygoda Andrzeja Kotarskiego z Jesło z podcastem jako hostem dobiega końca, bo Wojt mnie wyrzucił z zemsty.
Wyrzucam cię. Tak, z zemsty.
Ja byłem przy tym, jak wyrzucił, mogę opowiedzieć o tej sytuacji, bo to nie było tak, jak tutaj było przedstawione, tylko...
Rekonstrukcja zdarzeń nie najlepsza?
Nie najlepiej to wyglądało. Byliśmy na kolacji w sobotę po prostu z przyjaciółmi, gdzie Andrzej też był.
Przypadkiem.
Ale zrobiłem to dobrze, nie? Nie, w sensie byliśmy wszyscy faktycznie na kolacji i podczas tej kolacji w pewnym momencie Wojtek powiedział, że wyrzuca Andrzeja z podcastu i to był pół żart, pół serio. Pół żart, dlatego że no, to nie jest tak, że Wojtek wyrzuca, tylko ja i Wojtek wyrzucamy.
Ale serio jest to, że wyrzucamy.
Tak, to prawda. To prawda. To jest
znaczy
serio.
Nie wyrzucamy, tylko Andrzej stwierdził po prostu, że on nas nienawidzi personalnie i stwierdził, że skoro musi teraz robić jakieś pierdoły, które robił Wojtek, to on już nie chce z nami tutaj być.
Tak, dojrzewała troszeczkę ta sytuacja, ale drzewko wykiełkowało i faktycznie, jako że jest to okrągły 425 odcinek.
Ale to jest wspaniała... Jak to było, Wojtek? Januleusz to jest okrągły 425, okrągły Januleusz, okay. Tak.
To jest to odpowiedni moment, żeby powiedzieć, że faktycznie Jesłos będzie miał dwóch współprowadzących, mnie i Wojta. Nie, już nie będziemy kombinować. Orzeszek i Wojteczek będą ciągnęli to barachło, a ja uciekam, póki jeszcze statek nie zatonął. Nie no, żartuję.
Bardzo dobry jest. Wiesz, jak on nam będzie nie kibicował później?
Tak.
Nie, no, każde potknięcie będzie wytykał, zobaczysz.
Obiecuję wam tak, że będę starał się słuchać i jak coś fajnego kupię i będę miał coś do powiedzenia, to was zapytam, czy zaprosicie.
Dobra, a jeszcze oczywiście. Ja mam jedną prośbę.
Stare, dobre tak czasy, gdzie muszę kupić bilet.
Oczywiście, to klasycznie, tak. Ale ja bym jeszcze zachęcał do zostania patronem, Andrzejku.
O Jezus. A to sam przyłożyłem rękę, żeby podrożało to gunwo.
Dodatkowe treści, Andrzej,
a można
super
na próg
rzeczy.
$2 wrócić?
Nie ma już powrotu, niestety. Także, ale zapraszamy oczywiście.
Ja myślę, że Andrzej, nie, może Andrzejowi za to hostowanie dam mój link.
No,
on tam
zawiera
tylko te publiczne posty, więc i tak byś musiał sobie dokupić, ale to przynajmniej byś mógł sobie coś tam...
15 zł na miesiąc, tak?
No, dasz radę, Andrzej?
Słuchaj, ile zaoszczędziłeś, jak wyjebałeś Wojta? Z 17
powiedziałbym,
nie?
Myślę, że do 30 nawet dojdzie na miesiąc,
wow.
No.
No to Andrzej, no to masz jednak środki, które warto zainwestować w rozwój...
Wojtkowi się przydadzą, zobacz jak on wygląda.
Ale jak dla bezdomnego, naprawdę nie najgorzej.
W dusznym studiu zakoczował się po prostu, nikt
nie
wie,
gdzie to jest.
Że tam jest. Tak.
No dobrze. Tak,
to przejdźmy do technologii.
To się wydarzy.
Chcecie tam
nie,
coś
no ja tylko tak, że Andrzejku, bardzo ci chcemy podziękować. Oczywiście ten odcinek jeszcze nagramy wspólnie, ale chcemy podziękować za to, że byłeś z nami. To była dla nas fajna przygoda, bo trzech hostów to też zawsze jest coś innego, jakaś zmiana. Tak. Teraz wracamy do korzeni, będziemy z Orzeszkiem.
Co myślę, że będzie też bardzo interesujące, dlatego że my z Wojtem ja nie pamiętam trochę, jak to nagrywaliśmy w dwójkę, nie? To, bo to będzie interesujące, bo my przez ostatni rok ponad nagrywamy rzeczy razem, nie?
To prawda.
I to będzie interesujące, bo to też będzie taki powrót do takich dyskusji, powiedziałbym wręcz, nie?
No, z jednej strony tak, z drugiej znowu, nie wracamy przecież do siebie samych sprzed tych iluś tam odcinków, które nagrywaliśmy z Andrzejem, więc no ciekawy tak. jestem, jak ta dynamika po prostu tutaj zadziała. Mam nadzieję, że będzie spoko.
Jak będzie chujowo, to się rozstaniemy, nie? Bo nie ma sensu tego robić, nie?
Wiadomo, rozpadnie się
prosta
to wszystko.
Sytuacja, nie?
Ale tak, chcemy dalej być jesłosem, chcemy dalej mieć ten wentyl gadania o rzeczach, które nas kręcą, więc tego możecie się na pewno, nasi kochani słuchacze, spodziewać. A Andrzej, ty też included jakby w tej grupie. No i co? No i jedziemy dalej, no po prostu. I więc na dzisiaj też mamy oczywiście fajne tematy przygotowane. Ja mogę nawet zacząć.
Dawaj. Ja mogę zacząć o czymś, co jest zupełnie niezwiązane z Googlem, więc w ogóle będzie
dobrze,
zajebiście.
No to i to ty, a później ja, a później zrobimy o Google.
Dobra. Ja mam taki temat z mądrym domem. To jest rzecz, której dawno nie było, a myślę, że może by fajnie, żeby wróciła na jakiś czas, bo myślę, że mam parę fajnych rzeczy do powiedzenia. Pamiętacie, mówiłem w podcaście mówiłem o suszarce elektrycznej?
Tylko na Privie.
Dobra, to jest fajne i Andrzejkowi też to odpowie na jego pytanie, które kiedyś mi na Privie też zadawał, bo mam dwie takie rzeczy mądrodomowe, to zacznę od tej może, która jest mniej seksowna albo dużo bardziej taka standardowa, mianowicie pojawiło mi się nowe pomieszczenie w mojej aplikacji domowej i to jest outside i to dlatego, że mam na zewnątrz zainstalowane zewnętrzne lampki na balkonie, które są mądre i to jest bardzo fajna rzecz faktycznie, że lampki można uruchamiać z telefonu, one mogą się uruchamiać oczywiście zgodnie z jakimiś tam harmonogramami, akurat u nas się nie uruchamiają zgodnie z żadnymi harmonogramami, po prostu jak wychodzimy na zewnątrz, to krzyżymy: ej dyngus, włącz światła na balkonie, i on wtedy uruchamia światła na balkonie. Ale druga rzecz jest, którą umieściłem, która jest super w ogóle i to jest rzecz, której nie spodziewałem się, jak będę często korzystał, to jest czujnik temperatury i wilgotności zamontowany wysoko, co ważne, na ramię okna. I dlaczego wysoko? Bo on bezpośrednio w żadnym momencie nie jest smagany strumieniami światła, więc to nie jest tak, że on się nagrzewa do 65 stopni.
No tak.
Tylko jest na tyle wysoko, że oczywiście jakby on bierze temperaturę z ramy, na której jest, no bo jakby umówmy się, no ona się też delikatnie nagrzewa, a jak słońce pada na nią bezpośrednio, to się nagrzewa nawet bardziej. Ale jest to w końcu taka temperatura i wilgotność, która jest w miarę porównywalna z tym, jaka jest rzeczywista temperatura na zewnątrz, nie? Więc mam w końcu temperaturę na zewnątrz, którą mogę wykorzystywać też ewentualnie do jakichś domowych automatyzacji. W tym momencie na zewnątrz są 24 stopnie i 22% wilgotności. To, co jest zajebiste, to lubię, jak wieczorem sobie sprawdzę, na przykład jaka jest pogoda wieczorem, na przykład, wychodzę na balkon i mówię, jest chłodno, sprawdzę sobie, jaka jest temperatura i widzę na przykład 68% wilgotności, bo wiecie, zaczyna się robić chłodno i zaczyna być wieczór, więc to jest taka jedna fajna rzecz. Ale druga rzecz, którą zrobiłem w domu, która jest super fajna i to jest rzecz, która może się przydać, jeśli macie małe mieszkania. Rozwaliła mi się suszarka. Przez suszarka mam na myśli takie to gunwo, na którym się wiesza pranie.
Stojące.
To takie stojące. Mm-hmm. Nie taka suszarka w pralce, bo to śmiga jak najbardziej, fajnie, super tego. Ale rozwaliła mi się suszarka. I teraz oczywiście można kupić suszarkę za dwie dychy, taką zwykłą. Można kupić wiledę, które tam kosztują po 100-120 zł, czyli są takie troszeczkę bardziej stabilne.
Mogą się rozłożyć na szersze.
Tak, dokładnie. Moja właśnie, ja bym tutaj wiledę, która pękła po prostu w tych takich nóżkach na górze, tak jak te nóżki się tam trzymały, te plastikowe elementy i po prostu chyba pod naporem ciężaru, nie wiem, ale jakby też nie rozumiem dlaczego, bo ja nie wieszałem niczego innego poza koszulkami, ręcznikami, takie standardowe rzeczy, pod naporem po prostu pękła i stwierdziłem, że ciekawe, co to jest droga suszarka do ciuchów. I ciekawe, co to znaczy droga suszarka. Więc posortowałem na Allegro od najdroższych. I wiem, że to jest taki... Oczywiście
to jest szalone, w sensie, wiesz, jakby suszarka do prania, sortuj od najdroższych. I ciekawe jestem, czy są jeszcze inne kategorie produktów, które mogłyby dać zaskakujące wyniki, nie?
Ale kurczę, to nie jest tak dziwne, jak się może wydawać, bo to faktycznie jest na zasadzie takiej, Zobaczymy, czy moje horyzonty były zamknięte, bo suszarka zawsze to był po prostu kawałek metalu, plastiku, który jest taki. Czy faktycznie stworzyli już coś innego, lepszego, rewolucyjnego?
Tak. I to jest w ogóle nowa... Od tej suszarki mam nauczkę, żeby robić tak częściej. To znaczy faktycznie jak psują się nam jakieś takie rzeczy w domu, które są w cudzysłowie dość standardowe. Czajnik... Mhm. Jakieś tam takie deska do krojenia, wiecie, jakieś takie totalne pierdoły, to ja sortuję od najdroższych, żeby zobaczyć, czy najdroższe to znaczy, że jest tylko z bardziej trwałych materiałów, czy jest faktycznie jakaś technologia, czy są jakieś zmiany paradygmatów w tych konkretnych produktach, które sprawiają, że użytkowanie wchodzi w ogóle na dużo wyższy poziom. I suszarka się okazuje, że jest czymś takim. W sensie, że suszarki drogie, które... Znaczy drogie, znaczy, żeby było jasne, ja mówię o najdroższa suszarka, tam chyba kosztuje 400.
Znaczy są chyba no takie za 1000 coś, ale też są takie, mam wrażenie, że chyba to jest albo jakaś marka premium i jest, była chyba bardzo duża, tak mi się wydaje. Tak, no, ale...
Możliwe. W każdym razie ja wydałem na swoją suszarkę chyba 250 zł. I teraz... Co robi ta suszarka? Ona ma przycisk do tego, żeby włączyć nagrzewanie pałąków do 55 stopni po to, żeby przyspieszyć wysychanie prania. I to brzmi jak na zasadzie coś jednocześnie bardzo głupiego, ale jednocześnie tak strasznie fajnego. I ja stwierdziłem, że skoro już i tak popsuła się ta suszarka, to równie dobrze mogę kupić tą i ją przetestować, zobaczyć, co z nią można zrobić. I dlaczego mówię o tym w młodym domu? Bo ta suszarka oczywiście ze mną została, bo stwierdziłem, tak, to co oferuje ta suszarka, to jest super sytuacja, a mądry dom dlatego, że ona ma co prawda jest, sama w sobie jest głupia, bo jakby nie ma w niej niczego poza fizycznym przyciskiem, ale ona u mnie domyślnie jest zawsze uruchomiona i jest włożona w mądre gniazdko, które w HomeKicie mogę włączyć lub wyłączyć, kiedy tylko chcę. I... Recenzja suszarki do prania. Kuźwa, to jest najlepszy podcast na świecie. Suszarka do prania. Uwaga.
I od tego się zaczął ten podcast. Google zrobiło konferencję. Jesłos zaczyna się od recenzji suszarki do prania.
To jest tak. Właśnie typowy Jesłos. Dlatego Andrzej odchodzi, teraz... nie może tego wytrzymać.
Po pierwsze, poziom nagrzewania. Faktycznie nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Nie mam termometru laserowego, żeby zobaczyć, czy to jest 55 stopni, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że to jest naprawdę wysoka temperatura, bo kiedy się dotyka włączonej suszarki od paru godzin, to ona jest gorąca. I to tak gorąca, że to jest nieprzyjemne w dotyku wręcz. Rzeczy oczywiście schną szybciej. Niestety to nie jest, w sensie to jest tak, że te pałąki są gorące, a ciepłe powietrze idzie do góry, co oznacza, że jakby to nie jest tak, że te rzeczy są suche na dole, więc to nie jest tak, że to przyspiesza super mocno suszenie rzeczy, kiedy się rozwiesza normalnie.
To możesz odwrócić suszarkę po prostu.
Dokładnie tak. Ej, to by było niegłupie. No dobra, ja mam inną metodę. Bo ona nie zawsze jest uruchomiona, żeby suszyła. Bo to jest faktycznie, no wiecie, teraz robi się coraz cieplej. Ona stoi w takim miejscu u nas w domu, że światło słoneczne na nią idealnie pada, więc pranie i tak schnie dość szybko. Ale na przykład największym problemem zawsze miałem z suszeniem pościeli, bo to jest duża rzecz. Ja do tej pory wieszałem to na drzwi, ale to wygląda po pierwsze nieelegancko, po drugie no to w dalszym ciągu schnie długo. Szczególnie, że drzwi zwykle są, no umówmy się, jakby one są w takich miejscach, że tam światło słoneczne raczej nie dociera aż tak mocno. No jak jest suszone na drzwiach, no to wtedy trzeba uważać, no bo jeśli robi się coś w kuchni, co wydaje duży, mocny zapach, no to znowu drzwi są dość blisko kuchni, no bo jakby zamyka się każde pomieszczenie, więc trzeba było na to uważać. Natomiast to co teraz można zrobić, to ja... bo suszarki elektryczne są w dwóch opcjach, widziałem. Jedna to jest taka w cudzysłowie pionowa, czyli ona się jakby rozkłada się troszeczkę do góry. Wiecie, że ona jest, można ją do góry zużyć i ona jest, się rozkłada troszeczkę tak jakby jak drzewko, choinka. A jest taka standardowa, czyli stoi taki jakby na dwóch nogach, taka zwykła suszarka tradycyjna. I to, co ja robię, to na uszach tej suszarki, na tych ramionach tej suszarki kładę po prostu na przykład te pokrowce na poduszki. Na samym środku na przykład położę pościel, tak żeby nie zwisała, tylko tak żeby zakryć wszystko. Jak wtedy uruchamiam proces suszenia, to kuźwa w ciągu 3-4 godzin ściągam suche pranie. W sensie ściągam, on, to wygląda tak, jakby to miał, i gdybym położył tak na normalnej suszarce, to to zgnie, no tak. I następnego dnia muszę wrzucić to do suszarki. Nie, ja tutaj to kładę i za 3 godziny ściągam
sukienkę. To już namiot taki.
Trochę tak, trochę robię namiot. Więc sprawdziłem też, że zaczął się już powoli sezon na wiatrakowanie. Nie wiem, czy myślę, że nie będzie słychać tego w podcaście, ale za mną faktycznie jest wiatrak, który bardzo przyjemnie chłodzi mi plecki. I sprawdziłem też, że dobrą metodą na to jest tak, że jak wiatrak wieje na pranie, które jest jednocześnie uruchomione na tą wysoką temperaturę, to wtedy suszy turbo szybko, nie? To jest tak, że wkładam pranie i po 2 godzinach naprawdę mogę ściągać suchutkie pranie. Więc dla mieszkań, w których na przykład, no u mnie jest tak, że miałem ten komfort faktycznie, że biuro, w którym suszarka stoi, jest miejscem, w którym niestety robi się turbo gorąco bardzo szybko, szczególnie też w zimę, co oznacza, że to pranie samo z siebie po prostu szybko schnęło tak czy siak. Ale teraz, w sezonie takim jesiennym i wiosennym, czyli w najgorszym na to schnięcie, bo jednocześnie nie grzeją grzejniki, ale nie jest na tyle ciepło, żeby to mogło wysnąć, to jest masterpiece. Wspaniała rzecz. Fakt, że ostatnio jak byłem u Wojta, to kliknąłem, zobaczyłem, że mam pranie i mówię, okej, ja będę wracał do domu, to włączę tylko suszarkę, niech dosuszy pranie, że jak wrócę, to wszystko ściągnę. No to było wspaniałe. Mhm. To wydaje się głupie, ale działa. Trzeba czasami zmienić swoje nawyki suszarkowe. Wiem, jak to brzmi. No bo wiecie, jak powieszę tak normalnie pranie, o tak jak na przykład teraz jest, poczekajcie, wam pokażę w podcaście, będziecie widzieli, w sensie panom. Tak jak wisi teraz normalnie pranie, czyli pranie po prostu sobie wisi na tych sznurkach, na tych patykach, tak jak normalnie się pranie wiesza. Na szczebelkach. To ono nie schnie super szybko, ale kiedy zacznę je rozkładać w specyficzny sposób, na przykład, o, Paulina rano wyprała spodnie, mówi, potrzebuję tych spodni na wieczór, bo wychodzę. Położyłem na te wszystkie szczebelki, przykryłem drugimi szczebelkami z góry, proszę, półtorej godziny później spodnie są suchutkie. Mhm. I pachną przepięknie, bo to jest w cudzysłowie normalne suszenie, nie? I one nie tracą na jakości, bo się nie przypalają, no bo to nie jest aż tak wysoka temperatura. Także Andrzej, jak wiem, że ty masz na przykład w swojej piwnicy troszeczkę trudniej z suszeniem rzeczy, to ja bym to polecił. Nie, zastanawiam się... Uwaga, bo ja nie lubię tych suszarek, co są jak drzewko, czyli takie wiecie, że do góry ona rośnie, ale myślę, że w trybie z ogrzewaniem to jest lepszy wybór niż taka tradycyjna suszarka.
Zajmuje mniej miejsca, jak stoi przede wszystkim.
Tak, nie? I do tego temperatura, myślę, że tam idzie, się nie? rozkłada dużo mocniej. Tak, no, tak, więc w tym kontekście, jak uruchomisz sobie grzanie i się grzeje od samego dołu, no to rzeczy do góry są coraz szybciej suche, nie? Więc w tym kontekście myślę, że... A tam nawet widziałem taką za 400, co prawda, która rozkłada się nawet do połowy, to znaczy, że nie musisz jej rozkładać całej, tylko połowa może być złożona i przy ścianie i one jakby wystają tylko szczebelki, więc może zaoszczędzić też dużo miejsca, kiedy się ma małe mieszkanie. Ja wiem, że to jest duży wydatek, bo umówmy się, suszarka od 20 zł kosztuje normalna, 120 można kupić powiedzmy dobrą Wiledę i my mówimy tutaj o suszarkach od 200 do 400 zł, ale jeśli możecie sobie na taki komfort, mówię, no moja kosztowała 250, jeśli możecie sobie na taki komfort pozwolić, to uważam, że to jest second best thing do suszarki posiadania takiej normalnej, nie? Której ja też nie lubię suszyć w takiej zwykłej suszarce prania, w sensie w pralce, bo no wyciągam te, wiecie, wyciągam skrzemki materiału, one się nie biorą znikąd, nie? To, co suszę w suszarce takiej normalnej, w sensie jak robię pranie z suszeniem, to są ręczniki, bo tam nie mam żadnego problemu, po prostu wrzucam na 60 i za 4 godziny wyciągam wyschnięte na wiór, nie? I wrzucam od razu do szafy, ale cała reszta rzeczy typu pościel, normalne ciuchy, jak najbardziej na zwykłej suszarce. Zrobiłem 15 minut pierdolenia na temat suszarki. Jestem oficjalnie mistrzem podcastu.
Ale podpięta jest do inteligentnego gniazdka po prostu. Tak.
Jest podpięta do inteligentnego gniazdka, dlatego że, no bo jednak mam taki, wiesz, jakby to jest urządzenie elektryczne, którego celem jest po prostu generowanie ciepła. W mojej głowie tak samo jak farelki, to jest zawsze taka ryzykowna rzecz. Wolałbym móc to wyłączyć w każdym możliwym momencie. Wolałbym wiedzieć, czy to jest wyłączone, żeby móc to kontrolować. Jest oczywiście parę automatyzacji, to znaczy kiedy wychodzimy z domu, no to ona się wyłączy automatycznie. To wynika z tego, że ja po prostu nie chcę, żeby włączona suszarka, która generuje ciepło, była włączona. Jak idziemy spać, to ona też automatycznie jest dodana do tego przycisku, który jest w łóżku. On też wyłącza suszarkę, nie? I można oczywiście wtedy, wiesz, wziąć telefon i uruchomić ją automatycznie samemu, bo stwierdzamy, nie luz, ona ma jakby grzać i się suszyć, tylko że za każdym razem automatyzacja jest taka, żeby wyłączyć ją. Jeśli chcesz, żeby ona działała, to musi to być jakby akcja użytkownika, nie? Czyli albo ja, albo Paulina musimy ją specjalnie włączyć jakby w takich sytuacjach, w których ona domyślnie się sama wyłączy, nie? To jest dla bezpieczeństwa. No i znowu, to też, że ona się nagrzewa i tak dalej, no to znowu, mądre gniazdko dodaje taką dodatkową warstwę jakby bezpieczeństwa, chociażby dlatego, że ono ma swój bezpiecznik, nie?
A, no tak.
Więc jakby z tej perspektywy myślę, że to jest bezpieczniejsze. Nie wiem, ile ciągnie prądu, trochę mnie to nie interesowało i szczerze powiedziawszy dalej mnie nie interesuje. Ale jak ktoś jest specjalistą i chce sobie takie rzeczy policzyć, to może sobie to sprawdzić jak najbardziej.
Prąd będzie coraz bardziej potrzebny, to jest jakby niezmienne, więc no to jest tylko to, że bardzo byśmy chcieli przyspieszyć pracę nad innymi źródłami tej energii.
Nie.
Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ale jest to na pewno, wiesz, to jest to rozwiązanie dla faktycznie specyficznych, znaczy dla osób o specyficznym miejscu mieszkania, no bo jeżeli jest małe mieszkanie, no to wiesz, to może być problem po prostu taki, że ta stojąca suszarka, chociaż są też metody takie, że na przykład podwieszane jakieś suszarki nad wanną, takie na sznurkach, co też jest okrutne.
Oczywiście, no ale to w łazience
to też
może
ci nie wyschnie szybko wcale, bo tam gnije wszystko, pójdziesz pod prysznic, wiesz, to jest dużo problemów. Więc może właśnie ogrzewana suszarka to jest jakieś rozwiązanie.
Tak,
a właśnie sprawdziłem, Andrzejku, tylko wracając do tego, mówisz, że są po tysiaku. Są, ale to są suszarki takie albo sufitowe składane, albo to są takie ogrodowe. Okay. Natomiast faktycznie suszarki elektryczne zaczynają się od 3,99 i to jest taka, która ona będzie w opisie odcinka, którą ja bym chyba polecił w tym kontekście, że ona będzie grzała od dołu. I to myślę, że jest lepsza, ale podrzucę też oczywiście w opisie odcinka będzie suszarka, którą ja kupiłem, elektryczna. To firma, która to robi, to jest Labesto i Lakeland. I to jest moje. Ona jest mniejsza niż tą, którą miałem wcześniej, ale z drugiej strony z racji tego, że suszy szybciej, to mi to nie
czy
przeszkadza.
Czy będzie w opisie odcinka? Po tym, co dzisiaj usłyszałem, to zobaczymy, bo jako, że to będzie ostatni opis odcinka, który zrobię, to zobaczymy, czy będzie.
Andrzej zostawi linka do swojego Patreona. swojego prywatnego.
Andrzej Kotarski podcast.
Tak. Fajne, bardzo fajne, ale właśnie to chciałem most zrobić z tego, że to jest jakby w specyficznych miejscach i dla specyficznych osób jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie, to ja mam podobne, tylko że bardzo już technologiczne i też zawężone trochę do makowych świrów dla ludzi, którzy korzystają z macOS-a, ponieważ ja też mam dość specyficzny problem mnie dotknął, to znaczy on mnie dotykał od bardzo dawna i po prostu niedawno wpadłem na to, że ej, przecież może ja mogę sobie to rozwiązać jakoś sensownie. I okazuje się, że owszem. Opowiem, jaki jest problem. Są takie linki, które na przykład, czy to w aplikacji kalendarz wam się pojawiają, na przykład linki do meet.google.com, nie? No to wygodniej by było kliknąć w ten link i otworzyć go sobie w przeglądarce, która bardzo dobrze wspiera meet.google.com, a Safari nie jest jedną z tych przeglądarek.
Wiem, o czym ty będziesz mówił, Wojciaszku, i mam to samo zainstalowane,
naprawdę?
Kocham to do dziś, opowiadam.
Więc wytężenie.
I drugi mój problem, już bardzo specyficzny i bardzo, bardzo subiektywny, jest taki, że ja korzystam z wielu przeglądarek. Korzystam głównie z Safari, który jest moją domyślną przeglądarką, ale oprócz tego właśnie Google Chrome jest dla mnie rozwiązaniem alternatywnym na takie rodzaje właśnie linków. Na Meeta, bo po prostu w Safari nie działa tak dobrze, czy też na YouTube'a. I teraz to nie oznacza, że YouTube na Safari źle działa, tylko to już naprawdę
na Chrome działa lepiej.
Troszkę może, ale w moim przypadku to jest kwestia, że ja chciałbym sobie zaoszczędzić klikania. I teraz powiem dlaczego. W Safari ja jestem na YouTubie zalogowany na konto, które nie ma premium. To konto, ja używam tego konta do zarządzania kanałami, które nie są moje. Czyli jak komuś
Altenberga.
Właśnie, może trzeba.
A nie, poczekaj.
Nie, to akurat Altenberga to miałem pod służbowym mailem, który już nie istnieje, już nie działa, także spokojnie. Ale mam na przykład kanał Darka Rosiaka, na którym jest publikowany podcast. A że publikuję ten podcast dość regularnie, to nie chcę mi się przelogowywać na swoje konto, które jest bez reklam, tylko po prostu korzystam z tego, już mówię, dobra, na Safari mam tego YouTube'a spalonego, bo rzeczywiście jak klikam na przykład w link, czy to z Telegrama, czy z jakiejś innej aplikacji, link do YouTube'a, no to otwiera mi się automatycznie w Safari, no i niestety pierwsze co widzę, to oczywiście tysiące reklam przed, pomiń reklamy, coś tam, mówię, ja nie mogę, a jest to wideo, które ma minutę i mi się naprawdę nie chce tylko po to, żeby obejrzeć je bez reklam, przelogowywać na swoje konto, no masakra. Więc
jakby... Ale na pewno wtedy doświadczysz tego, jak wielką zmianą jest brak reklam i jak trudno jest wrócić, jak się już doświadczyło.
Andrzej, to w ogóle mnie oczywiście popchnęło w ogóle do poszukania jakiegoś rozwiązania. I to są dwa case'y, które no, myślałem, że da się jakoś może mądrze zrobić. No i poszukałem rozwiązania w internecie i okazuje się, że jest taka maciupeńka aplikacja, która się nazywa Choosy.
To ja korzystam z innej.
Okej, okay, ale i ta aplikacja zastępuje w systemie przeglądarkę domyślną. I to jest ważne, trzeba ją ustawić jako domyślną przeglądarkę. Natomiast ona robi taki myk. Może robić kilka rzeczy, natomiast ja wykorzystuję to w taki sposób. Ustawiamy reguły. Jeżeli w klikanym adresie znajduje się jakieś słowo, to otwieraj ten adres zawsze w tej konkretnej przeglądarce. Albo może być tak, że za każdym razem, kiedy klikasz w jakiś link, to on może cię pytać, w jakiej chcesz przeglądarce. Może cię pytać z wszystkich przeglądarek, które masz zainstalowane, czy może na przykład z tych, które są uruchomione. Tych reguł jest bardzo dużo, natomiast ja faktycznie mam włączone dwie reguły. Jeżeli to jest link do meet.google, ciach, od razu otwieraj to w Chromie. Jeżeli to jest jakikolwiek link do YouTube'a, cyk, proszę mi to otwierać w Chromie. Natomiast wszystkie inne linki domyślnie otwieraj w Safari i jest git. I jeżeli będę chciał jakiekolwiek zmiany wprowadzić, to oczywiście mogę sobie tam dostosować, dorzucić jakieś linki, które też mają być otwierane gdzie indziej. I Choosy odpaliłem, zainstalowałem, pobiera się ze strony. Oczywiście będzie link w opisie.
A ty kupiłeś ją? Bo widzę, że
tak,
jest za pieniądze.
Ona jest tak, ona jest za pieniądze. No, wyszarpałem ostatnie grosze ze skarpety i stwierdziłem, że kupię, bo zobaczyłem, że jest trial tam na akurat dość długi, bo ma 45 dni, więc jeżeli to jest dużo czasu na to, żeby zdecydować, czy faktycznie to rozwiązuje problem, ale stwierdziłem, ej, to działa dokładnie tak, jak chciałem. Czyli jak klikam w kalendarzu w link do Meeta, cyk, od razu się otwiera w Chromie. Wszystkie linki YouTube'owe też się otwierają w Chromie. Oczywiście to daje dużo, dużo, dużo więcej rozwiązań, ale w tych konkretnych przypadkach myślę, że warto. Znaczy ja byłem skory zapłacić te $10, bo tyle dokładnie kosztuje ten licencja. Stwierdziłem, tak, to jest naprawdę warte tych $10, żeby ten problem po prostu zniknął, żebym ja nie musiał się zastanawiać, kombinować, tylko po prostu klikam i działa tak, jak chciałem, żeby działało, więc polecam. Jeżeli ktokolwiek ma tego typu problem, myślę, że akurat chyba najbardziej mit googlowy tutaj jest tak, że rzeczywiście dużo lepiej działa na Chromie.
Figma działa dużo lepiej na Chromie niż na Safari też, więc to jest dla mnie taka rzecz. Gmail działa dużo lepiej, w sensie generalnie googlowe rzeczy działają w Chromie dużo lepiej niż w jakichkolwiek alternatywnych przeglądarkach. To ja mam aplikację, która robi dokładnie, Wojtek, to samo, tylko że kurwa za darmo, nie? Jakby to jest ta różnica.
No dobrze, to powiedz, bo ja akurat trafiłem na Choosy.
Ja moją też jest w opisie odcinka, w ogóle zrzuciłem parę screenshotów na nasz czat, tylko po to, żebyś, Wojtek, mógł rzucić okiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, ale moja aplikacja nazywa się Velia. I Velia oczywiście też jest aplikacją, która jest jako domyślna przeglądarka. Ona ma taką bardzo ładną ikonkę stópki pieska w menu barze na samej górze. I ona działa w taki sposób, że wybierasz sobie oczywiście, jaki jest twój primary browser i możesz sobie wybrać wszystkie przeglądarki, jakie chcesz i wtedy ona jakby otwiera domyślnie linki w tej rzeczy. Jest też tak jak, jest też, ona ma ustawienia i w tych ustawieniach możesz też zaznaczyć na przykład, jeśli będziesz miał link na przykład do Zooma, to co on ma z nim zrobić? Otworzyć go w przeglądarce czy odpalić aplikację? Do Telegrama, to do Telegrama, Discord, tak dalej. Można ustawić właśnie na przykład Figma, czy linki z Figmy ma odpalać w Figmie w przeglądarce, jeśli tak, to w której? Czy otwierać w aplikacji Figmy, którą można zainstalować na Maca, która de facto jest tylko
wraperem. No
troszeczkę ponad, ale generalnie wraperem.
Kurde, to
nie?
Twoje jest fajniejsze chyba.
To, co jeszcze można zrobić, to jest to, że na klawiaturze mam przycisk FN i jak przytrzymam, nacisnę przycisk FN i otworzę linka, to on otworzy się automatycznie w alternatywnej przeglądarce, czyli w moim wypadku w Safari. Więc jak po prostu chodzę po internecie i chcę, robię czasami coś takiego, że na przykład otwieram sobie rzeczy w Safari po to, żeby zrobić sobie z nich grupę kart, którą potem na iPadzie oglądam, bo chcę na przykład sobie tam poczytać coś, nie? Robię jakiś research, to wrzucam sobie grupę kart, którą po prostu na iPadzie po prostu otwieram. Więc to robię wtedy tak, że sobie przeglądam sieć normalnie na Chromie i po prostu jak otwieram linki, które chcę do tej grupy kart dorzucić, to klikam przycisk FN i otwieram dane linki i on się otworzy od razu w Safari. A do tego wszystkiego są też, tak samo jak w tym wypadku, rulesy, czyli na przykład jeśli adres zawiera to i może dodać i pochodzi też z takiej aplikacji, to otwórz to w takiej przeglądarce, nie? Więc możesz zrobić, że jeśli link pochodzi na przykład ze Slacka, to otwórz na przykład w Chromie, bo załóżmy, że Chrome jest twoją przeglądarką firmową. Ale jeśli z innego miejsca, to na przykład otwierają się domyślnie w Safari. Więc Velia jest za friko, to może przekonać. Ja nie wiem, jaka jest różnica między Velią tak naprawdę, a tym Choosy, w sensie, bo nie korzystałem z Choosy, więc nie mam. Widzę, że Choosy ma napisane, że jest powerful API, więc może być tak, że bo jest it works from terminal Apple script on anywhere you can open URL. Jestem prawie pewien, że może tak dużo opcji nie ma Velia. Widzę też, że te rules, które są w Choosy, mogą być troszeczkę bardziej skomplikowane niż są w Veli, ale w moim wypadku to jest tak, że w domyślnych parę aplikacji, gdzie się ma czym odpalać i opcja otwórz, jak nacisnę FN, otwórz w alternatywnej przeglądarce, to mi wystarcza, nie?
Znaczy to mi też by to wystarczyło, więc żałuję, że teraz, że nie trafiłem na Velię na początku, bo po prostu cztery dychy w plecy,
ja
nie?
Ja tylko korzystam trudno tam.
Wiadomo. Wiesz,
Andrzej pójdzie z podcastu, to co dorobimy.
Właśnie, z następnego patrona będzie więcej, to dobrze, dobrze, spoko.
więc polecam Velię, ja nie wiem, gdzie to znalazłem w ogóle, ale jest za friko, działa dobrze, co zabawne, bo DuckDuckGo wypuścił przeglądarkę, o czym mówiliśmy kiedyś tam na Maca, nie? I jest ta przeglądarka Orion, o której też chyba wspominałem, czyli ta taka, która jest takim Safari, tylko wspierającym dodatki z Chroma i Firefoxa, w którym nie działa jeszcze 1Password, chociaż teraz kuźwa może już działa. Muszę to sprawdzić, no nieważne. To on wszystkie te przeglądarki znajduje. A mówię dlaczego, że być może działa 1Password. Wy już z 1Password chyba nie korzystacie.
Ja
ale 1Password zrobił...
Ja się nie przeniosłem, cały czas płacę.
No to 1Password zrobił coś takiego z nową wersją 1Password 8.
Właśnie chciałem też dzisiaj o niej pogadać, no.
A, okej. Okay. To, co jest zajebiste, to jest, że on ma ten skrót klawiszowy command slash, backslash, żeby uzupełnić dane logowania. I teraz to działa w całym systemie. Tak. To znaczy, że jeśli odpalasz na przykład Spotify'a i on mówi zaloguj się do Spotify'a, to ty możesz nacisnąć command backslash, odpalić się okienko z 1Password i naciskasz Enter i logujesz się do Spotify'a bez żadnego kopiowania, nie? Odpalasz Slacka, WhatsApp, Telegram, cokolwiek, gdzie musisz podać jakieś swoje dane i nie musisz już jakby kopiować tych rzeczy ręcznie, po prostu działa faktycznie command backslash do tego, żeby się gdzieś zalogować, nie?
Dobre, to tak, bardzo
to,
dobre.
To, że rozszerzyli to wsparcie dla aplikacji, to jest naprawdę duża rzecz. Bardzo mnie ucieszyło to. I w ogóle reklamowało mi się, nawet na Twitterze widziałem, że nowa wersja 1Password. Ja tak mówię, okej, okay, no jakby nigdzie mi się nie wyskoczyło, że mam pobrać nową, więc w ogóle zrobiłem tak hardkorowo, że pobrałem ją ze strony i zainstalowałem i okazało się, że faktycznie ja tak jest. Nie wiem, dlaczego jakby nie zadziałał auto update, to było dziwne. Może to jest zbyt duża zmiana, zbyt duża wersja, nie wiem, ale rzeczywiście pobrałem i jestem pod wrażeniem, że tak fajnie działa.
To ja chciałem powiedzieć teraz, że bo Orion Browser, czyli ta przeglądarka, z którą o jakiś czas temu polecałem, że to jest taki szybszy Safari z dodatkami, w sensie wspiera dodatki z Chroma, to tam był taki problem, że 1Password nie wspierało, bo 1Password musi oznaczyć przeglądarkę, że ona jest jako jakby safe, przeglądarka i wtedy dopiero OnePass, w sensie dodatek możesz w niej zainstalować i funkcjonować. Właśnie teraz sprawdziłem, że OnePassword 8 wystarcza jako opcja. W sensie nie trzeba myśmy dodatków w przeglądarce, bo po prostu
no
command
tak, wystarczy
i
jeden
backslash działa. Super, w tej sytuacji to w ogóle jest...
Ja gitarę. Tylko do Veli powiem jedną rzecz. Jest jedna rzecz ciekawa u nich, której Andrzej już nie lubi na starcie, to mogę od razu
Privacy.
Powiedzieć. Privacy.
Tak,
privacy
też o tym pomyślałem cały czas, jak o tym mówiliście.
Że, ale to privacy od tej strony, że on anonimizuje twój ruch internetowy w taki sposób, że usuwa wszystkie UTM-y z linków. Więc nie będziesz ciekawe. Zadowolony. Ciekawe, osoby, ciekawe. Które korzystają z Veli, no nie będą najlepszymi klientami w internecie, no bo nie będzie wiadomo skąd przyszli, po co przyszli. Ale wiecie, że i mi się zdarza, wiem, że to dziwne, ale jak widzę jakiś długi link, ktoś wyśle na przykład na Telegramie czy coś i widzę, że on tam ma UTM jakiś ten, zdarza mi się skopiować tylko początek, tak żeby zostawić ten znak zapytania i całą resztę i jej nie kopiować, żeby nie klikać w takie długie linki. Zdarzałoby się, przyznaję, oczywiście.
Potwierdzam, ja też to robiłem wielokrotnie, szczerze powiedziawszy.
I nawet jak komuś wklejam, to też staram się to usuwać. To mnóstwo jest takich, Facebook, po prostu jak skopiujesz link z Facebooka do posta, to tam jest nawalone tego, boziu, tyle kodu, że po prostu link sam ma długość po prostu 500 tysięcy znaków, nie? To ja już nawet, żeby to lepiej wyglądało, to ja to kasuję, nie? Więc śmiesznie. Velia super, a OnePassword 8, nowa wersja na macOS, też zainstalowałem. Wspaniała rzecz i ten skrót rzeczywiście no, zupełnie zmienia. No, wiadomo, że to nie jest tak, że my jakoś super często logujemy się do aplikacji na kompie, no bo one pozostają zalogowane zwykle na dłużej, ale na pewno jest taki use case, że na przykład, nie wiem, musisz się w jakiejś aplikacji przelogowywać na różne konta, bo, nie wiem, na jednym koncie masz pracowe rzeczy, a na drugim koncie masz prywatne, no to wtedy właśnie wystarczy się wylogować i zawsze wybierać to konto, do którego chcesz się zalogować, cyk i sprawa załatwiona. I jeszcze wspieranie przecież two-factor authentication w ramach OnePassword działa też wspaniale. Na przykład
naprawdę
w Chromie teraz jak ja się zalogowałem na forum nasze i tam mam włączone 2FA, to ja tylko klikam cyk, to jestem ja, klik loguj i to jednorazowe hasełko cyferkowe jest już automatycznie wklejone w okno, gdzie miało być wklejone. Ja tylko klikam potwierdź i jestem zalogowany. No, cudowna rzecz.
Ja właśnie jestem teraz pod wrażeniem tego, że faktycznie widzę, że w Orionie to działa. Nie do końca tak, jak chciałbym, żeby działało. W sensie faktycznie no jest parę takich błędów w Orionie, które nie działają. Właśnie teraz widzę, że na przykład Discordzie mi two-factor authentication nie wrzuciło wiesz, z tego automatycznego uzupełnienia. Ale Boże, przecież to jest jakby that's enough. A Orion działa dużo lepiej niż Safari i dużo lepiej niż Chrome.
Okay.
Więc jak dla mnie to...
Super. Super.
Super.
No dobrze, dobrze.
Widzicie, jak wam dobrze idzie nagrywanie we dwójkę?
Przyspociłem.
Back to the roots. Andrzejku i Orzeszku, o Google'u. Google tak. I.O. było w zeszłym tygodniu.
Tak.
Niedługo po nagraniu zresztą odcinka, więc żeśmy się rozminęli trochę czasowo. Ale tak, było. I powiedzcie, panowie, co tam było ciekawego?
No mnie interesowała jedna rzecz z tego, co się zdarzyła. Już o tym gadałem z Wojtem prywatnie, ale wspomnę też to i tutaj, jeszcze póki mam okazję, prawda. Ja jako naczelny okularnik sceny podcastowej polskiej, osoba, która nie jest w stanie sobie fizycznie włożyć soczewek kontaktowych z uwagą, prześledziłem, spojrzałem, nawet taki żart słowny stracicie, spojrzałem w stronę okularów Google. Google Glass wersji 3 już teraz, czyli tego konceptu bardziej, no bo to jeszcze nie jest pokazany projekt, tylko tak jakbyśmy chcieli rozwijać tę całą ideę i faktycznie wydaje mi się, że...
A czy one się oficjalnie nazywają Google Glass 3?
Wydaje mi się, że to... Znaczy nie bierz mojego zdania jako pewnik, wydawało mi się, że to jest trochę takie robocze, ale możliwe, że że tylko tak jak redakcje growe nazywają Wiedźminem 4, to zapowiedź Wiedźmina, wiesz, okay, który nie będzie Wiedźminem 4.
Rozumiem, jasne. No bo jakby to koncept jest zupełnie inny. Google Glass no, charakteryzowało się tym, że ich największą wadą był ten pryzmat, na który trzeba było spoglądać, przez co ludzie, którzy czytali cokolwiek na Google Glass, wyglądali bardzo nienaturalnie. Tak tutaj to jest zupełnie zmienione, więc no, teoretycznie moglibyśmy to tak nazwać. No, że to tam...
no, wyglądają spoko, wyglądają jak takie, powiedzmy, Ray-Banowe semi-okulary z grubą oprawką. Dla mnie całkiem okej się prezentują na tym wideo. No faktycznie cała idea była związana z pokazywaniem, jak Google Glass stają się rozwinięciem, twoim przedłużeniem, akcesorium do Google Translate'a i faktycznie czytują mowę i pokazują to na okularach. I wydaje mi się to, że faktycznie, nie wiem, w podróży dla osób, które... No, dla mnie zastosowanie główne to jest faktycznie podróż. Nie jadę do kraju, nie wiem, latynoamerykańskiego, hiszpańskojęzycznego, nie mówię po hiszpańsku. Oni mówią do mnie po hiszpańsku, spokojnie, rozumiem wszystko, co się dzieje, rozumiem menu, nie ma tego problemu, które się czasem dzieje i im bardziej egzotyczna podróż, tym większy z tym problem, no bo faktycznie jak niedawno była okazja, żeby się pojawić w Amsterdamie, no to tam aż wstyd nie odezwać się po angielsku, bo wszystko jest, no tam się wszystko dzieje po angielsku, nie? Mhm. Ale no, no w krajach takich jak, nie wiem, jak na Kubę pojedziesz, to no, oni też po angielsku coś tam powiedzą, ale to jest zupełnie inna jakość życia, jak oni mogą ci opowiedzieć coś po hiszpańsku. No i tu jest to jedno zastrzeżenie, którego myślę, że no, na ten moment nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, że fajnie, że ja zrozumiem panią, która do mnie mówi po hiszpańsku, tylko co z tego, jak ten komunikat z drugiej strony, to ja muszę albo napisać na Google Translate i puścić tego z aplikacji, albo właśnie odpowiedzieć po angielsku, licząc na to, że ta osoba druga i pożyczę, będziemy sobie wymieniać okulary.
No tak. Nie no, ona musi mieć swoje, to jakby tak, naturalne, oczywiście. Ale wiadomo. Jasne. Ale wiesz co, wiesz, kiedy na przykład ja, patrząc na ten projekt, doskonale wiem, że mi by się takie okulary przydały. I to nie przy wyjeździe gdziekolwiek.
Ale ja nie wiem, czy oni z dziecięcego tłumaczą.
To na pewno nie. Nie, nie, tu na szczęście to jest też zabawne, że z synem jak się rozmawia, to ty rozumiesz to, co on mówi, bo po prostu to są rzeczy, które w kontekście, który dobrze znasz, oznaczają coś, więc jakby to jest pewnego rodzaju język taki domowy nasz, gdzie jak przychodzi ktoś z zewnątrz, to ty musisz tłumaczyć,
to zabawne,
co...
To prawda, bo ja coś rozmawiam z człowiekiem i zadaję mu pytania, znaczy rozmowa to jest może naprawdę dużo no powiedziane, z drugiej strony prowadzimy jakąś komunikację i nagle dostaję słowo bada.
No.
Ja tak patrzę na Arlenę z taką pomocą, Arlen mówi... to jest betoniarka.
Tak, dokładnie.
Okay. No to luz, okej.
To prawda, bo niektóre rzeczywiście są, po prostu mają zupełnie inne brzmienie, ale akurat tak się złożyło, że mieszkają u nas dwie Ukrainki, więc i jakby tutaj komunikacja jest trochę utrudniona ze względu na to, że one rozumieją trochę po polsku, więc jak my mówimy po polsku, to one kumają, o co chodzi, mniej więcej, no na tyle, na ile to jest potrzebne. W razie czego coś można pokazać, ale niestety one mówią do nas po ukraińsku, więc jakby jest taki problem, że no ja też co piąte, co któreś tam słowo, wiesz, w miarę zrozumiem, bo jak gdzieś jeszcze coś pamiętam z rosyjskiego, niektóre słowa są w miarę podobne, no wiadomo, nie miałem aż tyle czasu, żeby faktycznie usiąść i się pouczyć ukraińskiego na tyle, żeby płynną mowę móc normalnie zrozumieć, więc gdybym miał te okulary, to by było wspaniałe, bo ja je zakładam, ja rozumiem, co do mnie mówią i mogę odpowiedzieć po polsku, bo one prawdopodobnie zrozumieją po polsku, bo są już tutaj na tyle długo, że kumają, więc to w tym przypadku super sprawa, a stykam się z tym codziennie, więc jakby to nie byłoby tylko, że wyjeżdżam gdzieś i wiesz, dopiero wtedy zakładam okulary. Nie, ja bym mógł je nosić praktycznie cały dzień, no bo gdzieś tam ta komunikacja cały czas trwa, nie?
No tak, ale to Wojt w naszej rozmowie powiedział o tym najważniejszym zastosowaniu, wiadomo, że bardziej niszowym, ale super istotnym, szczególnie z perspektyw osób głuchych, że dla nich to jest rewolucja. Rewolucja w rozumieniu świata, w
bo to nawet nie chodzi o to, że tu jest tłumaczenie, ale też transkrypcja.
No właśnie, to jest to, mhm. nie, że to jest, ktoś mówi po polsku i mamy subtitlesy do życia, nie? I to, mhm. jest, to jest coś niesamowitego, wspaniałego, absolutnie, myślę, że dla osób głuchych, które faktycznie musicie wiedzieć, jeśli tego nie wiecie, że one mają swoje języki, które nie są kopią polskiego, takiego, jakiego my teraz używamy, tylko to jest polski język migowy, który cechuje się inną gramatyką, innymi sformułowaniami i tak dalej. No to jest po prostu inny język, mimo że to jest też język polski. I faktycznie wiadomo, że to też by wymaga od osób głuchych nauczenia się wtedy tego języka polskiego, w cudzysłowie, mhm. naszego.
Takiego mówionego, tak, bo mówionego. Wiadomo, że pisany znają, no bo tak czytają jest. Przecież. Nie?
No bo jeśli osoba głucha jest głucha od urodzenia, to niekoniecznie to nie jest oczywiste, że zna polski, ten mówiony, pisany, nasz obowiązujący, tak roboczo go nazywając, bo jeśli straciła słuch, tak? Dobrze, no, słuch straciła w trakcie swojego tam życia dorosłego, czy jako dziecko, to faktycznie jest łatwiej zrozumieć, no bo ten kontakt naturalny był z językiem i uczeniem się go, ale faktycznie no, jest subtitlesy do życia, to jest coś niesamowitego dla osób głuchych, więc to trzymam kciuki. Zresztą na tym nagraniu też był ten wątek poruszony jako jeden z takich klasycznych przykładów, więc kurde, to są niszowe tematy z tak punktu widzenia spojrzenia na tego, tę technologię użytkową z takiego bardzo holistycznego, globalnego punktu widzenia, ale to są te zmiany, które jeśli technologia robi coś zajebistego, to ona zmienia życie. U nas co najwyżej właśnie poprawia trochę, że łatwiej zrozumieć to na wycieczce. To jest taka, powiedzmy, poprawa o 5%, ale jeśli dla osób głuchych to jest poprawa o 75% ich jakości życia, to jest właśnie cud takich technologii. Nawet jak dotyka to małej grupy ludzi, mam nadzieję, że jak najmniejszej, to i tak jest super akcja.
Ja mam tak coś, że oczywiście, że mnie ten temat, znaczy mi się ten temat bardzo spodobał, bo jest to jakby interesujące, no AR sam w sobie jest w ogóle interesujący, czyli dodawanie dodatkowej jakby warstwy do rzeczywistości, fajny koncept, to korzystałem z HoloLensów, pamiętam, że one miały oczywiście problemy wieku dziecięcego, jak każda inna nowa technologia, która się pojawia, jest jakby pierwszy konsumencki produkt, ale kurde, jakie to było fajne żyć, w sensie móc mieć dodatkową wirtualną warstwę do rzeczywistości, w której jesteśmy. Ja wiem, jak to brzmi, utopijnie czy orwellowsko wręcz, wiem.
Znaczy mnie to dużo bardziej przekonuje, zawsze to powtarzam, dużo bardziej mnie to przekonuje oczywiście. Niż VR.
No tak,
to bez dwóch zdań.
Tylko, że ja widzę ludzi uzależnionych od telefonów, to jak masz telefon, cały czas na niego patrzy przez okulary, to jest dla mnie rzecz, która mnie przeraża.
To zupełnie w inny sposób to działa, bo ja pamiętam i mówię, ja z HoloLensów korzystałem na tym etapie chyba 8 czy 7 lat temu ostatni raz w ogóle, bo wtedy miałem z nimi styczność, ale rozszerzenie możliwości, w sensie rozszerzenie mojej rzeczywistości o hologramy, aplikacje i rzeczy, które były w tym moim wirtualnym świecie, to było coś wspaniałego, bo wyobraź sobie, Andrzej, że jak siedzisz, w sensie jakby, no wiesz, wtedy to były HoloLensy jako duże urządzenie, które się miało w głowie, ale teraz gdyby to były faktycznie okulary, to, że kiedy jest, nie potrzebujesz de facto na przykład w domu mieć telewizora, nie? To jest rzecz całkowicie zbędna, bo ty możesz po prostu umieścić na ścianie i on, urządzenie jakby HoloLensy na przykład były...
Miały multiplayer?
Mają...
Taka prawda.
Ale więc wyobraź sobie, że nie potrzebujesz mieć w domu telewizora, bo po prostu możesz usiąść wraz ze swoją współmałżonką, popatrzeć się na tę samą białą ścianę i ty i ona widzicie na przykład 80-calowy ekran wyświetlony na tej ścianie, którego w rzeczywistości tak super. Nie ma.
No bo nie mamy mebla wielkiego obrazka czarnego.
Ja przypomnę, że grałem, w sensie, że na przykład moja praca wyglądała tak, że ja siedziałem sobie z komputerem, normalnie pracowałem na normalnym laptopie, ale na przykład na ścianie miałem wyświetlone rzeczy, które były dla mnie istotne. I co zabawne, jak przechodziłem w HoloLensach z mojego miejsca pracy do salki spotkaniowej, to tam były inne rzeczy przylepione na ścianach, które były mi na tym spotkaniu na przykład potrzebne. I oczywiście, że to wyglądało komicznie, bo siedzi ziomek, który ma taki hełm na głowie i wiesz, siedzisz i jakby rozmawiasz z nim, a on patrzy na ścianę, nie? I to wygląda bardzo dziwnie. Ale wiesz, w rzeczywistości, w której to działa troszeczkę lepiej, troszeczkę sprawniej, to działa to naprawdę jasne, fajnie, jasne. Nie? I wtedy jest tak, że ograniczenia związane z wyświetlaczami typu wyświetlacz, wiesz, ja mam 43-calowy telewizor, to nie byłoby potrzebne, bo ja nie potrzebuję wtedy takiego ekranu, bo właściwie wszystkie przestrzenie, które mam wokół siebie, mogą być w jakimś sposób wyświetlaczem. Ale to nie tylko było to, bo jakby nie chcę tutaj używać przykładu NFT, ale jest jedna z aplikacji, która na tych HoloLensach było, to było umieszczanie hologramów w prawdziwej rzeczywistości. Ja sobie siedziałem na przykład przy komputerze, a obok mnie na biurku położyłem sobie na przykład drzewko, przy którym biegał piesek, nie? Czujesz? Takie po prostu coś wirtualnego ze świata, co w jakiś sposób umilało mi siedzenie w tym wirtualnym świecie.
Znaczy, ja bym
totalnie takie rzeczy chciał.
Ja mówię o sceptycyzmie, to trochę mi się przypomina przykład, który ze mną bardzo rezonuje, że to, o czym mówisz, jest dla mnie Facebookiem z 2006 roku. Fajnie, że mogę porozmawiać ze znajomymi i mamy platformę, że się jesteśmy na bieżąco w kontakcie i tak dalej. To ten Facebook mnie przekonywał, ale ja jestem pewien, że wtedy idziemy w stronę tego, że rozwijamy tę technologię, każdy ją popycha do przodu i wtedy mamy telefon, mamy przed oczami, nie? Powiadomienia z maila, połączenia telefoniczne, wiadomości, czytanie internetu, więc jak już teraz na spotkaniach towarzyskich wszyscy są rozpraszani powiadomieniami, rozpraszaczami i tak dalej, to jest naprawdę jakoś mi... Jak ten dziadek będę...
Będę
bił te okulary.
Tylko, że technologia, która staje się wystarczająco popularna, jest nieubłagana, w takim sensie, że ona będzie. Ja myślę, że dążymy do tego momentu, w którym tego typu okulary AR będą na tyle popularne i na tyle dostępne, że będą po prostu bardzo popularnym narzędziem, które powiedzmy, że ileś tam 10% ludzi będzie mieć i będzie z nich korzystać. I to jest to, że my jako ludzie będziemy po prostu musieli się nauczyć nowych zasad, w jaki sposób etycznie, tak, żeby było nam wszystkim spoko korzystać z tego typu technologii. Ze smartfonem jest różnie. Myślę, że część ludzi, wiesz, bardziej zwraca na to uwagę, część ludzi, wiesz, robi przed wejściem do knajpy na przykład, wiesz, wszyscy się zrzucają, kładą telefony na stół do jednego worka i wiesz, i nikt nie może ich używać, bo tak się umówiliśmy. No, w zależności od grupy znajomych, od tego, wiesz...
Albo jest taka jedna osoba, co wyciąga telefon i trzeba powiedzieć, jak jeszcze raz wyciągniesz ten telefon, do ciebie go na
to właśnie, wiesz, ja o tym mówię, ale jestem po prostu wyczulony na tym punkcie.
To rozumiem, oczywiście, bo tak, ja też widzę, no jak widzę, właśnie jedna z naszych tutaj gościń, też młoda jest, ma 18 lat, to ona jest non stop w telefonie, nie? Jakby, no, tak. No oczywiście, że przyklejona, więc i ja wiem, że pewnie mój syn będzie miał podobnie. Będziemy robić wszystko oczywiście, żeby gdzieś to miało jakiekolwiek ramy i wiesz, ale no, patrząc po dzieciakach dzisiaj, ja wiem, że tak będzie. No,
walcz z tym, walcz z tą rzeczywistością, w której wszyscy przyjaciele nie są dostępni, w sensie są dostępni w tym wirtualnym świecie, nie? I trochę jakby nie ma jak z tym walczyć, nie? No bo co powiedziesz? No, bo jak teraz powiesz, że nie, ty Krzysiu nie będziesz jednak z kolegami razem w tym wirtualnym świecie partycypował,
to Krzysia to nie tak... ma w świecie, no.
No dokładnie.
To Krzysia nie ma w świecie, no. To jest straszne i przerażające, i że niestety tak wygląda rzeczywistość.
Ale jest szansa, ale ja że chciał... jednak mimo tego, że wiesz, no my też jesteśmy mocno osadzeni w świecie, a gdzieś mamy ten kawałek naszego mózgu, który mówi hej, hej, chwileczkę, może za dużo, może przestań scrollować, więc trzeba dbać o ten właśnie fragment.
Jak graliśmy, w karty, no. Jak graliśmy w karty ostatnio, to mój telefon leżał przez 6 godzin jako counter życia i podniosłem go chyba dwa razy. Wiesz, o co chodzi, no, nie? Da się w ten sposób funkcjonować.
Mój telefon leżał w innym pokoju i później 2 godziny zobaczyłem później, że moja żona do mnie napisała, czy wszystko okej i żyje.
Czy żyje.
Żyje, no, żyje. Wszystko było w porządku.
Żyje, też gra w karty, o co chodzi? O, gra w karty.
Boże, no, jaka to ten... razem 4:30, to źle.
4:30. A to ja chciałem jeszcze tylko przy okazji tych okularów i zaraz będziemy mogli zakończyć. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że ostatnio widziałem, jak Norbert cała nagrywał wideo w tych Ray-Banach. Tak. z Facebooka.
Niestety one są facebookowe, no.
Tak, tak.
Kurde, ja bym sobie totalnie kupił takie okulary. W sensie, ja wiem jak... Uwaga, żeby, ja też rozumiem, jak bardzo creepy to może być, no nie? Ale ja bardzo chciałbym na przykład móc takie okulary mieć po to, żeby czasami na przykład no. wam nagrać wideo, wiecie,
upamiętnić
z tej perspektywy.
Znaczy, my,
tak, my często nagrywamy, bo to może jest... W sensie, mówiliśmy o tym w podcaście, no może to, że często my korzystamy z tej funkcji na Telegramie, kiedy nagrywamy te kołowe wideo, takie szybkie. Bardzo dużo komunikacji naszej na tych wideo się odbywa, uwielbiam je, mamy wiele przypiętych wideo, do których czasami nawet wracam i tak dalej. I możliwość na przykład skorzystania z tych okularów, żeby nagrać to wideo na zasadzie, patrzcie panowie, patrzę, teraz będę ciął marchewkę, no nie? I mogę to nagrać, to jest super rzecz. Szkoda niestety, że Spectacles od Snapchata właściwie chyba nie da się kupić ich w Polsce w ogóle. Ray-Bany chyba też w Polsce nie są do kupienia, ale można je kupić w jakichś takich sensownych chyba rynkach, czyli można je kupić chyba w UK albo u naszych zachodnich sąsiadów. No ale znowu, nawet gdybym miał kupić Spectacles, to czy chcę kupić produkt, który de facto już jest martwy?
No znaczy, no teoretycznie wiadomo, no teraz wyszła w ogóle trzecia wersja, one takie bardzo fancy wyglądają, te Spectacles. No my mieliśmy pierwsze w Onetrano i to było ciekawe urządzenie bardzo. Jest, no niestety, wiesz, to integracja ze Snapem...
Ej, da się kupić w Polsce, by the way, Spectacles kosztują 1600 zł,
no, więc to trochę dużo.
I nie wyglądają dobrze też,
no
niestety.
To już jest, wiadomo, no, subiektywna opinia, no, mi też tak średnio leżą. Karbonowe jeszcze jako tako, takie czarne. Natomiast, no właśnie przez to, że to jest tak bardzo zintegrowane z aplikacją, Ray-Bany z kolei mają aplikację Facebook Live, która czyta wideo z tych okularów i dopiero z tej aplikacji możesz to wyszerować dalej do, wiesz, no prawdopodobnie na Face'a, ale możesz na pewno zapisać to do rolki aparatu. Ze Snapem jest trochę podobnie, wiesz, jak nagrywasz to okularami, to później musisz to zgrać z okularów za pomocą Snapa, ale później też możesz to zapisać do rolki aparatu, więc no niestety jest two step, bo ja bym wolał, żeby po prostu z okularów od razu trafiało do rolki aparatu, żeby nie trzeba było niczego odpalać.
Z tych dwóch pewno wolałbym kupić Spectacles, tylko że wyglądają gorzej niż Ray-Bany, no ale Ray-Bany mają aplikację do Facebooka i jakby no, jakoś wolałbym, żeby jednak Facebook spierdalał. Tak w skrócie od mojej.
Ciekawe, czy tam trzeba się logować w ogóle Facebookiem, bo może nie, może to jest tylko apka, wiesz, taka bardzo przezroczysta, no musiałbyś popatrzeć, ale... To się Facebook, znaczy nie live, więc. Tylko jakoś inaczej.
Tak, Ray-Ban Stories nawet. Nazywa się to tak, urządzenie. Tak, Ray-Ban Stories się nazywają te okulary.
Pewnie i Facebook
są w ogóle,
Stories.
Są oczywiście klasyczne Wayfarery, są oczywiście jak najbardziej, ale nie wiem jak to wygląda w kwestii tej aplikacji, więc... A jest, Facebook View App.
View,
dobra?
Przepraszam, dokładnie, View. No, może na przykład, wiesz, ktoś zrobi takie, które... Po prostu. No.
Uwaga. Simply download the View app, log in using your Facebook account, and pair with device to start getting the best of your Ray-Ban stories. No, także no niestety, nie?
Ale faktycznie one są jednak trochę tańsze, co? Bo nie kosztują 1600 zł.
To są też ładne. No i mówmy się. No, oczywiście. Wayfarery kosztują w tym momencie, Wojciaszku, 329 dolków. Totalnie. No to są
troszeczkę taniej.
1200 zł.
Troszeczkę taniej. Drożej.
Fajne. Kupiłby, nosiłby. No. Gdyby nie to, że Facebook.
A, nie.
No tak, rozumiem. No to dobrze, tak.
Dobrze, panowie, to co? Bardzo dziękuję i za usłuchanie tego odcinka słuchaczom, ale przede wszystkim wam za zaproszenie mnie do tych ostatnich odcinków. Kilku, ile tam było? Jest ze 2, 3, 4. Także
było.
Fajnie się nagrywało. Róbcie dalej dobrą robotę. Będę słuchał. Zobaczymy, co z tym patronem.
Ale na aftera zaprosimy jeszcze. Jeszcze wpadniesz.
Tak.
Dobrze.
Zrobimy tak.
To zapraszamy serdecznie do After Darka na ostatnie spotkanie z Andrzejem, a my oczywiście słyszymy
ostatnie
się za tydzień.
Spotkanie
ostatnie
z Andrzejem.
Pożegnanie.
Ostatnie pożegnanie. Ostatnia wieczerza.
Ostatnia niedziela.
Słyszymy
dzisiaj
się za tydzień. Zostaniemy.
Pa.
Pa, pa.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.